Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rodzina Ulmów i Maksymilian Kolbe wrócą na wystawę w Muzeum II Wojny Światowej, taka jest przynajmniej zapowiedź dyrekcji. Nie od razu, bo trzeba poprawić pewne błędy, które, jak dyrekcja opisuje, były na ekspozycji. To zakończy ten spór wokół Muzeum II Wojny Światowej?
Z czasem powinno zakończyć, natomiast ta sprawa została bezwzględnie wykorzystana do typowej walki politycznej przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, więc chwilę jeszcze potrwa. Ja na czwartek zwołałem posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która też zajmie się tą sprawą. To był wniosek grupy posłów PiS, więc im szybciej rozpatrzony zostanie, tym lepiej. Chociaż mogłem to przeciągnąć w nieskończoność, bo termin jest 30-dniowy, ale procedujemy szybko.
Rozumiem, że czas w tej sprawie nagli, bo pewne emocje są i nie warto ich podtrzymywać.
Nie, no nie warto ich podtrzymywać, poza tym należy sobie jednoznacznie wyjaśnić. Ja świetnie wiem, że tutaj strony nie dojdą do żadnego porozumienia, bo niestety w opowieść historyczną wkracza wielka polityka, która nie zaczęła się wczoraj i przedwczoraj. No przypomnijmy sobie, radiosłuchacze Radia Gdańsk z pewnością pamiętają, że w Muzeum II Wojny Światowej zaszły bardzo duże zmiany po przejęciu rządu przez PiS do roku 2015. Autorzy tej wystawy stali zmuszeni do odejścia z Muzeum II Wojny Światowej albo zostali po prostu wyrzuceni z pracy. Wystawa została zmieniona za rządów PiS, co naruszało, stwierdził to sąd, prawa autorskie. Oczywiście.
To jest jasne, to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu jest chyba jednak taka, tak jak pisze też Muzeum II Wojny Światowej na swojej stronie internetowej, nikt się nie podpisał pod tym oświadczeniem, więc tak mówię, że muzeum pisze. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba, żeby te postaci na wystawie były. Wcześniej tej potrzeby nie widziano?
Ja myślę, że naukowcy, historycy są przywiązani do dzieła, do swojej opowieści historycznej, mają do tego pełne prawo. No, nie zwróci uwagi na to, że ta sprawa może wywołać rezonans polityczny i jak to ujęli, i nie spełniać oczekiwań części społeczeństwa, bo przypomnijmy, że dopuszczano się też manipulacji. Oczywiście Pilecki był na tej wystawie i w pierwotnej wersji oświadczeń elaboratów PiS-u był też zarzut, że usunięto Pileckiego, a Pilecki był. Zresztą per analogiam kiedyś wysuwano zarzuty pod adresem Europejskiego Centrum Solidarności, że tam nie ma słowa, a nie Walentynowicz. To PiS robił, tak, z prezesem Kaczyńskim na czele, podczas gdy jest tam i Suwnica, Anny Walentynowicz, różne inne rzeczy.
Czyli no, jeżeli ktoś
polityka.
Widział wystawę stałą w Europejskim Centrum Solidarności, miał świadomość, że to nie jest prawda.
Dokładnie miał świadomość i taka jest prawda, no ale niestety polityka wpracza w działania typowo muzealne, typowo historyczne i to jest najgorsze, co mogło się zdarzyć.
Polityka też wkroczyła nam już całe lata temu w działania medialne i to pewnie trudno by było nam znaleźć początek tej historii medialnej, ale właśnie, mamy projekt, początek tej historii, kiedy polityka wchodzi w media, to mam na myśli. Mamy projekt nowej ustawy medialnej, on jest przekazany już do konsultacji społecznych. Jakie będą losy tego projektu? Jaki jest w ogóle jego charakter, tak na dobrą sprawę? To jest rządowy projekt.
Jest to projekt nie tyle rządowy, ile jest to projekt ministerialny, czyli prawie że rządowy, no jeżeli posługujemy się tą nomenklaturą urzędniczo-protokularno-prawno-proceduralną. Tak, no można być umownie, że jest to projekt rządowy. Są to w zasadzie założenia do globalnej reformy rynku medialnego, a w szczególności mediów publicznych. Szanowni państwo, jeżeli zatrzymacie się na chwilę, to proszę zwrócić uwagę na sformułowanie media publiczne i media komercyjne. To jest pewnego rodzaju rozróżnienie. Media publiczne istnieją, mają poważne problemy natury finansowe w związku z tym, że...
Zaraz o tym pomówimy.
Tak, mają duże problemy finansowe, natomiast istotą mediów publicznych jest to, że mają charakter publiczny, czyli powinny i starają się oddawać wszystko, co dzieje się w naszej otaczającej nas rzeczywistości.
I mają obowiązek realizować misję publiczną.
I mają obowiązek realizować, trafnie pan to ujął. Natomiast media komercyjne też realizują jakąś swoją wizję działalności, odpowiadają na pewne istotne zainteresowania społeczeństwa, natomiast skupiają się też, są mediami komercyjnymi, czyli muszą na siebie zarabiać, tak.
Dlatego no mają pewne warunki koncesyjne wyznaczone, koncesyjne, które muszą spełnić.
Muszą spełnić, ale nie muszą spełniać tak
nie jest to tak
tych samych, tak, które spełniają media publiczne, które siłą rzeczy poświęcają się zagadnieniom, których nie dostrzegają z różnych powodów media komercyjne, bo tak skonstruowany jest rynek medialny.
Tak to wygląda. I co perspektywa, dalej? Co z tym zrobić? Jak
perspektywa, to perspektywa. Wyjaśniam. Są to założenia, które wiszą na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy początek lipca, czyli nie mówię, że się nic w polityce nie dzieje, ale te założenia, które zostały opublikowane, będą jesienią, zostaną poddane szerokiej debacie, bo nikt nie jest perfekcyjny, szerokiej debacie publicznej i na przełomie, podejrzewam, roku tego i przyszłego, zaczną przybierać kształt już konkretnych przepisów, które mają służyć za podstawę do przyjęcia nowej ustawy medialnej. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli rozmawiamy o mediach publicznych, musimy pamiętać o wielkiej polityce. Ostateczny kształt ustawy, który zostanie podany procedurze sejmowo-senackiej, musi zatwierdzić prezydent. Prezydentem jest pan Andrzej Duda, wywodzący się z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Nie należy oczekiwać, nie należy absolutnie oczekiwać, że zostanie ona przyjęta przez prezydenta Dudę. W związku z tym, jeżeli jesteśmy realistami, ja chcę być realistą, mówimy o tym, że najwcześniej za rok nowa ustawa wejdzie. Podstawowe założenia to likwidacja abonamentu. Być może to będzie wcześniej. Już od nowego roku nie będzie abonamentu, czyli finansowanie mediów publicznych wprost z budżetu państwa. Likwidacja.
To radio... rozumiem, przy ustawie budżetowej mogłoby
można
zostać uwzględnione
zrobić,
i zapisane. Tak?
Można to zrobić. Druga rzecz, likwidacja Rady Mediów Narodowej opanowanej przez polityków. Tam są posłowie urzędujący. Ona jest niepotrzebna, poza tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego bodajże 2018, mówiący, że de facto Rada Mediów Narodowych powiela funkcję KRIT-u, przejęła część, tak, dokładnie część funkcji KRIT-u. Jest to organ kompletnie niepotrzebny. Kolejna rzecz, zwiększenie ilości członków, zresztą tak kiedyś było Krajowej Rady, do 9 i system rotacyjny. I bardzo
czyli co 2 lata zmienialiby się członkowie,
tak, nominowani
przez Senat, czy Sejm,
dokładnie tak. I rzecz bardzo istotna, bo część też chciałem zauważyć rzecz istotną, a mianowicie część tych założeń jest to sama z pomysłami na media publiczne organizacji Grupa 17. Jest to grupa
regionalnych
rozgłośni, tak. I to jest istotne, że tutaj i pomysły ministerialne i dzienników praktykujących dziennikarzy są zbieżne i to jest ta wartość, duża wartość dodana. Tam jest na przykład jeden bardzo ciekawy przepis mówiący o wzmocnieniu kompetencji, znaczy pomysł, nie, jeszcze nie przepis, o wzmocnieniu kompetencji rad nadzorczych, tak? Które nie mogłyby się składać z emerytowanych polityków, ba, tam byłby zakaz uczestnictwa w radach nadzorczych osób, które do 5 lat wstecz pełniły, były członkami partii politycznych. To jest bardzo istotny zapis. Powinno one się składać, i w pełni się z tym zgadzam, z reprezentantów środowiska dziennikarzy, środowisk twórczych, związków zawodowych, czy też kręgów akademickich. Tak? No, tych ludzi, którzy są raczej z dala od polityki i znają się na rzecz.
To trzymając się jeszcze tego, co jest w projekcie, bo za chwilę sobie tak. o panu prezydencie porozmawiamy, tam też jest w projekcie taka propozycja, żeby, rozumiem, że to jest też dostosowanie do wymogów unijnych, wprowadzić zakaz funkcjonowania mediów samorządowych, tak zwanych. Tych, które... Takich jak Gdańsk.pl na przykład.
Tak, i ta sprawa budzi dyskusję, dlatego że na to naciskają w szczególności stowarzyszenie reprezentujące małe rozgłośnie, małe telewizje, a tudzież wydawnictwa lokalne. Natomiast to jest sprawa do dyskusji, dlatego że byłem dziennikarzem 20 kilka lat i z praktyki wiem, że niejednokrotnie się zdarzało i się zdarza, że nieduże rozgłośnie, inaczej, małe media lokalne nie do końca chcą się zajmować pewnego rodzaju problematyką. Mówią tak, dajcie nam reklamę, to my będziemy o tym mówić. No nie, 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 nie. No tak nie powinno być. Przykładem jest chociażby sprzed bodajże 2 tygodni uroczystość przekazania 3 dzwonów, zabytkowych dzwonów, które odbywały się w Katowni, które wróciły z Lubeki, dokąd do Niemiec zawędrowały, pod koniec wojny zostały wywiezione. I powiem tak, jeżeli chodzi o niektóre media lokalne, to mówimy o naszym lokalnym podwórku, nie wzbudziło to żadnego większego zainteresowania. Media publiczne były.
Stąd
publiczne były, więc tak.
Stąd wracamy do tej misji.
Dokładnie,
do tego,
stąd wracamy, tak, ale z drugiej strony to zostało oczywiście zauważone przez portal Gdańsk.pl, tak? Natomiast niektóre media lokalne nie zająknęły się na ten temat. Ewentualnie publikowały kilka dni później, prawda, jakieś tam krótkie informacje, więc no, to jest do dyskusji jak najbardziej.
Wracając do tego, co nas interesuje najbardziej, jakie mogą być losy tego projektu. Mówi pan co najmniej rok, a tak. Co jeżeli wybory prezydenckie wygra strona związana z Prawem i Sprawiedliwością i wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To co, wtedy kolejne 5 lat? Czekania na zmiany jakiekolwiek? Jak wyjść z tego pata?
Boję się.
Boję się pan odpowiedzi na to pytanie. To trudne pytanie.
Nie boję się odpowiedzieć na to pytanie. Boję się wtedy, co będzie. Mam nadzieję, że nie. Natomiast czas się zmienia. Ja powiem panu tak. Powiem panu i państwu tak. Niebawem prezydent Andrzej Duda będzie miał pewnego rodzaju test. A domyśla się pan, do czego nawiązuje. Sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii.
Przypuszczam, tak.
Tak, 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 panie redaktorze. Otóż, szanowni państwo, kilka dni temu Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przypomnijmy, że prezes Świrski systematycznie blokuje wypłatę pieniędzy należnych zarówno rozgłośniom regionalnym, lokalnym, regionalnym
telewizji. I między innymi dlatego chcielibyście jako posłowie, aby stanął przed Trybunałem Stanu.
Tak. To jest osobna procedura, ale o tym może za chwilę, jeżeli czas pozwoli. Natomiast wracając do sprawozdania. Otóż przepisy konstytucja stanowi jednoznacznie. Jeżeli Senat, a to zrobił, odrzuci sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeżeli Sejm odrzuci sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a na to się zanosi, komisja w tej sprawie jest w najbliższy czwartek, wtedy to odrzucenie wędruje do prezydenta, którym jest, jak wspomniałem, prezydent Andrzej Duda. Jeżeli prezydent przyjmie odrzucenia, tak, podpisze się pod nimi, umownie się podpisze pod nimi, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przestaje istnieć. I należy...
Czy będzie trzeba dokonać wyboru nowych członków?
Tak. I teraz pytanie otwarte jest następujące. Czy prezydent Andrzej Duda przyjmie te odrzucenia i otwiera ścieżkę do powołania nowej rady? W kompetencji prezydenta Andrzeja Dudy jest powołanie 2 nowych członków. Czy też nie przyjmie i rada zostaje w starym składzie? Idąc dalej, jeżeli za rok na pewno prezydent Andrzej Duda nie będzie prezydentem RP, no bo dwie kadencje
mają. Ale nie wiemy,
mają,
kto nim będzie.
Ale prezydent Andrzej Duda też nie jest za bardzo kochany w części obozu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego też mówię, że to jest pewna furtka, pewien test, co zrobi prezydent Andrzej Duda w najbliższych kilkunastu tygodniach, tak, bo będzie miał, może mieć 2 nowych przedstawicieli, tak? Zobaczymy. No, nie jestem prezydentem Andrzejem Dudą.
Ale sądzi pan, bo wierzy pan w to, że może tutaj być pewne zaskoczenie i pewne problemy rozwiążą się szybciej niż myślimy?
Powiem panu inaczej. Ja nic nie sądzę, ja tylko wiem, że rozpoczęły się pewnego rodzaju rozmowy w tej sprawie. Tyle mogę powiedzieć. Ja ich nie prowadzę, tylko wiem od zaprzyjaźnionych osób, że pewnego rodzaju rozmowy się rozpoczęły, ale zobaczymy.
To tu postawmy wielokropek i wróćmy do pana Macieja, tak, Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii, mhm, i Telewizji. Chcecie, aby stanął przed Trybunałem, tak, Stanu. Rozpoczęła się procedura. Na jakim jest etapie? Kiedy to się może odbyć? Z tego, co wiem, rozumiem, że teraz piłeczka jest po stronie Szymona Hołowni, marszałka,
tak,
Sejmu.
Ja jeszcze przed przyjazdem do państwa sprawdzałem stronę internetową Sejmu. Projekt, wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu pana Świrskiego nie trafił jeszcze do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jest poddawany, mówiąc językiem potocznym, tak zwanej wstępnej obróbce albo wstępnej analizie formalno-prawnej, czy spełnia różnego rodzaju. No, jest to dokument liczący 200-kilkadziesiąt stron, więc trochę czasu to zajmuje. Ja myślę, że chyba dobrym pomysłem będzie to, że na następnym posiedzeniu, jeżeli on nie trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w najbliższych dniach, to być może dobrym pomysłem będzie to, że szefowie klubów, których posłowie podpisali się pod tym wnioskiem, oraz ja jestem reprezentantem wnioskodawców, udamy się na audiencję do pana marszałka Hołowni i zapytamy, czy rzeczywiście aż tak długo ta wstępna diagnoza, wstępna analiza musi trwać.
W pana ocenie to jest zbyt długo?
Jeszcze nie, ale być może za niebawem należałoby nacisnąć enter i wysłać to do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
A kiedy już wniosek trafi do komisji,
jesieni,
przejdzie? Są jakieś wątpliwości?
Zapewne przejdzie. No, czy zostawmy analizę formalno-prawną. Zapewne przejdzie.
Pytam o politykę teraz.
Zapewne przejdzie, z tym, że też perspektywa nie jest tygodniowa, tylko jest to perspektywa raczej jesieni, ponieważ proszę zauważyć jedną rzecz, a mianowicie Sejm kończy pracę. Mówię, w sensie nie kończy, bo kadencja trwa, ale kończy pracę pod... Ostatnie posiedzenie jest w ostatniej dekadzie lipca i kolejne jest pod koniec pierwszej dekady września, czyli mówiąc wprost, na pewno nie będzie się tym Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmować w sierpniu, no bo po prostu jest to dla parlamentarzystów okres urlopowy, czyli jesienią wracamy do sprawy.
Panie pośle, tak na koniec jeszcze, bo tak. Czas jest
nieubłagany.
Zakładam, że nie znajdziemy dzisiaj odpowiedzi na wiele pytań, które byśmy chcieli mediów publicznych.
Jak pan mnie zaprosi, to będziemy rozmawiać.
Na pewno będziemy do tego wracać, ale chcę jeszcze zapytać pana o nowelizację prawa autorskiego, która przeszła w piątek. Jest sporo głosów krytycznych, że giganci cyfrowi, Google, Meta, nie zostali potraktowani być może tak ostro, jak niektórzy się spodziewali. Dlaczego?
Panie redaktorze, szanowni państwo, mnie to kosztowało ponad 3 tygodnie przerwy w życiorysie. Mnie ktoś pytał, co się stało, żebym to skomentował. Powiedziałem, nie wiem, o co chodzi, bo ja przez ponad 3 tygodnie prowadziłem tą ustawę. Szanowni państwo, nie jest tak, że wszyscy będą zadowoleni, bo jest to po prostu niemożliwe. Mamy wiele środowisk, które czasami ich oczekiwania są sprzeczne wewnętrznie. Jeżeli mamy pewien tort finansowy, to żeby ktoś dostał ciut więcej, ktoś musi ciut więcej stracić. Tu nie ma idealnego środka.
No, pytanie, czemu to ciut więcej wręcz zawsze do gigantów?
Nie. To jest jeszcze inna historia. Przepraszam, to jest nudne i skomplikowane. Panie redaktorze, szanowni państwo, my nie mieliśmy do czynienia i nie mamy do czynienia z nowelizacją ustawy, chociaż tytuł tak brzmi.
Tak brzmi.
Jest to implementacja dyrektywy unijnej i odpowiedź jest następująca.
Czyli wdrażacie prawo unijne do krajowego.
Jeżeli prawo unijne ma określony zakres kompetencji, unormowań, nie można na siłę dodawać, poszerzać znacznie zakresu implementacji, ponieważ jest to sprzeczne z procedurą europejską i groziłby nam kary. Jeżeli chodzi o jedno z rozwiązań, wprowadzono je w Belgii, gdzie już mamy do czynienia z wyraźnym wskazaniem Komisji Europejskiej. Sprawa trafiła do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego. Nie można po prostu poszerzać na siłę. Ja rozumiem oczekiwania niektórych środowisk, ale tego nie można robić.
Ostrożność procesowa.
Druga rzecz. Nie kończy się, co jest rzeczą istotną i to prosiłem ministra Wyrobca, który odpowiadał za implementację albo nowelizację, jak kto woli, o wyraźną deklarację i ta padła. 10 września rusza Forum Prawa Autorskiego, czyli ogólna debata o globalnej nowelizacji prawa autorskiego i wtedy wracamy.
Czyli ta sprawa wróci.
Ta sprawa wróci.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję i dobrego dnia, szanowni państwo.